teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. A ze mną w studiu Marta Karpińska, Michał Wiśniewski, czyli mniejsza połowa zespołu kuratorskiego wystawy, na którą będziemy Państwa dzisiaj zapraszać. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Wystawa jest w Łodzi, mówię to wyraźnie, tak.
Pozdrawiamy Łódź.
Się. Tak. Ale oczywiście będziemy rozmawiać o Krakowie, bo wiadomo, że Kraków jest pępkiem świata. To jakby już mamy od dawna ustalone. Ucząc się od Łodzi, to jest cykl wystaw, ta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, z numerem 3. No ale tak retorycznie powinnam was zapytać właściwie, czego możemy się nauczyć od Łodzi? No, nie mów, Marto, że nie byliście przygotowani na to pytanie.
To znaczy, ja cały czas Łódź odkrywam, bo Łódź uważam pod względem architektonicznym jest absolutnie fascynującym miejscem. Tutaj oczywiście mogliśmy pewnie poświęcić godzinę na to, dlaczego jest. To jest ten polski Manchester, gdzie wybuchł ten kapitalizm, ta wielka dynamika. To był niesamowity też tygiel narodowościowy. Miasto, w którym najwyraźniej odbyła się rewolucja przemysłowa.
No.
I myślę, że ślady tego globalnego zjawiska bardzo mocno się odcisnęły w przestrzeni Łodzi. Ona jest naprawdę jakimś takim zjawiskiem.
Mhm.
I ja tak naprawdę dopiero się tej Łodzi uczę, no bo oczywiście nie znam jej bardzo dobrze.
Mhm. Jak się tam znaleźliście w ogóle?
Dla mnie Łódź to miasto, które wciąż poszukuje swojej tożsamości w pewien sposób. Moim zdaniem ta tożsamość jest tam silnie osadzona i silnie widoczna dla osoby z zewnątrz. Jak rozmawiamy z osobami wewnątrz, wtedy pojawiają się pewne wątpliwości i myślę, że ta wystawa, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, właśnie tego dotyczy.
No dobrze. Podaliśmy tytuł cyklu, tak, ale jeszcze powiedzcie, jakim sposobem robicie wystawę w Łodzi, bo to chyba...
Jesteśmy zaproszeni przez Adama Mazura, który jest dyrektorem takiej powołanej 3 lata temu nowej instytucji na Bampie Łodzi, to jest Kamienica Hilarego Majewskiego. Kamienica Hilarego Majewskiego to jest taka instytucja, która się mieści w dawnym domu własnym miejskiego architekta Hilarego Majewskiego. No jak to włoska, jak to łódzka kamienica, no jest to bardzo spektakularne.
Samowar.
Taki... No jeżeli ktoś z Państwa oglądał kultowy film Andrzeja Wajdy, Ziemia Obiecana i widział...
No nie, to wszyscy oglądali. No,
to myślę, że ta stylistyka tej kamienicy...
To jest ta estetyka.
Przedstawiciele elit łódzkich, no to myślę, że Państwu daje jakiś obraz, ale...
Obfitość pewna.
Tak, chociaż jak na skalę łódzką i to, co tam się postawało, to jednak jest to dosyć takie eleganckie. No i Adam Mazur zamyślił sobie, że skoro kamienica należała do architekta miejskiego, to część tej działalności tej instytucji będzie poświęcona właśnie architekturze i zagadnieniu problematyki miejskiej. No i zwrócił się do nas jako do takiego teamu kuratorskiego, zajmującego się właśnie architekturą. Jesteśmy Fundacją Instytutu Architektury. Zaistnieliśmy jakoś na tej scenie wystawowej z różnymi naszymi wystawami. I Adam Mazur
w Polsce i za granicą, tak?
Tak, Adam Mazur się zainteresował naszą działalnością i zapytał się, co moglibyśmy pokazać w Łodzi. I wtedy Michał Wiśniewski zaproponował archiwum Witolda i Józefa Korskich.
Tak, jeszcze dodam, że instytucja Kamienica Hilarego Majewskiego znajduje się przy ulicy Włókienniczej. To jest o tyle istotne, że Włókiennicza to miejsce, które przeszło rewitalizację. Właściwie wszystkie domy przy tej ulicy przeszły jakiś rodzaj remontu, przebudowy. Czasami te efekty tych przebudów są zaskakujące. Sama ulica jest wonerfem, co też jest pewnego rodzaju eksperymentem w przestrzeni miasta. I działalność Kamienicy Hilarego Majewskiego wpisuje się właśnie w taki proces wymyślania Łodzi od nowa, określania jej tożsamości. Poprzednie edycje dotyczyły albo samej ulicy Włókienniczej, albo rok temu to były bałuty. Jako też taki temat bardzo żywy, ważny w przestrzeni Łodzi, my zaproponowaliśmy, aby przyjrzeć się działalności Józefa i Witolda Korskich, architektów, którzy na bardzo wiele sposobów związani byli z Krakowem i z Galicją. tak sięgając jeszcze do XIX wieku. Natomiast obaj odcisnęli bardzo silny znak, piętno, jak zwał, tak zwał, na przestrzeni Łodzi.
Dlaczego nie na przestrzeni Krakowa? Tak zapytam, to retorycznie, bo rozumiem, że nie było to możliwe. No i archiwum, jak słyszę, jest w Krakowie,
tak.
Więc...
Józef Korski, a właściwie Kaban, bo tak brzmiało wówczas nazwisko, związany był, urodził się w Krakowie, związany był z tym miastem. Tutaj chodził do szkoły przemysłowej, szkoły technicznej, która działała w okresie autonomii galicyjskiej w Krakowie.
Jest jeszcze XIX wiek.
Tak, urodził się dokładnie 140 lat temu. I związany był z takim środowiskiem budującym tą młodopolską wizję architektury, tego stylu narodowego, pewnej nowoczesności, w takie narodowe ramy na początku XX wieku. To było ważne, istotne. Jeszcze przed wojną pierwszą światową zdążył pojechać na studia do Drezna, ale tych studiów nie skończył. Kiedy wybucha wojna, zostaje zaangażowany przy odbudowie miast galicyjskich. To jest dosyć istotne, bo ta odbudowa, ona jest ubrana właśnie w taką opowieść o tym, że to jest odbudowa Polski, że tutaj tworzymy polski styl narodowy. To wszystko jest takie dworkowe, z kolumnami, z tympanonami i z tego typu estetyką, którą on już zdążył w jakiś sposób wypracować, przemyśleć, w 18 roku, na przełomie 18 i 19 roku trafia do Łodzi. Zostaje architektem powiatowym i w ciągu 20 kolejnych lat projektuje najważniejsze budynki na terenie drugiego największego miasta II Rzeczpospolitej. Miasta, które jest w tym czasie dwukrotnie większe od stolicy Galicji, Lwowa. Od Krakowa to już jest w ogóle... Może nie przypominajmy, ile miasto Kraków miało w tym czasie.
Rozdumiewające, bo przyznam się, że w ogóle nie miałam świadomości o tych dysproporcjach. Tak wydawało się, że to tak podobnie.
To jest zupełnie niepodobne, bo Kraków po pierwszej wojnie światowej ma 100 tysięcy mieszkańców, a Łódź jest czterokrotnie większa.
No ale o Lwowie ciągle myślimy, że to naprawdę była metropolia. No, trochę była.
Trochę była. Ale skupmy się na Łodzi, bo my często wciąż łatwiej jest nam dyskutować, nie wiem, o Wilnie, Lwowie.
No, coś w tym jest.
I Krakowie, a często nie zauważamy, że są takie miasta jak na przykład Łódź. Więc skupmy się na niej. I to jest o tyle ciekawe, że jest to miasto, które przeszło eksplozję budowlaną. Tutaj powstają tysiące budynków w ciągu kilku wcześniejszych dekad. One są do siebie bardzo podobne. To są albo budynki przemysłowe, fabryki, albo to są kamienice czynszowe. Między nimi jakieś ekstrawaganckie pałace. Natomiast jest to wciąż miasto, które nie ma szkół, nie ma wodociągów, dopiero trzeba to zbudować. Cierpi na wiele problemów, z którymi zderzają się miasta w dawnym Królestwie Kongresowym. I nie ma też takiego programu symbolicznego. Łódź dopiero w tym czasie zostaje stolicą regionu. Wcześniej gubernia była w Piotrkowie Trybunalskim. Łódź zostaje stolicą diecezji. Nie było wcześniej biskupa łódzkiego. To są skoro nowe instytucje, które na nowo określają też ramy funkcjonowania tego drugiego największego miasta w Polsce. No i program architektoniczny dla tych zmian, pewną też opowieść o Polsce w przestrzeni Łodzi, miasta wieloetnicznego, wielokulturowego, miasta, gdzie obok siebie są zbory, synagogi, cerkwie i kościoły, gdzie Polacy są jedną z kilku grup etnicznych, tę opowieść tworzy Józef Kaban. I on robi to w sposób bardzo przekonujący. Dużo kolumn, dużo orłów w latach 20.
Był, rozumiem, architektem swojej epoki, tak?
No tak, ale też architektem bardzo otwartym na nowoczesność, tak bym powiedział. Świadomym zmian, które zachodzą w architekturze w tym okresie. Jego klientami są instytucje państwa. Izba Skarbowa. Buduje wielki gmach sądu okręgowego. No i buduje kościoły. Znalazłem informację, że do wybuchu II wojny światowej w Łodzi było łącznie około 22 bodajże kościołów, może kilka więcej. No, na tle centrum Krakowa to jest liczba skromna.
Tak. Ma inne standardy.
I on zaprojektował w tym okresie międzywojennym 5 w tej grupie. Dokończył budowę katedry w Łodzi. To jest wieża tej katedry, to jest w tym okresie jeden z najwyższych budynków w Polsce. Więc to są takie silne gesty przestrzenne, określające charakter całych dzielnic łódzkich. I on też ma swoje przemyślenia. Na wystawie pokazujemy jego artykuł na temat Łodzi. Jaka powinna być Łódź? Jaka powinna być architektura Łodzi? To są bardzo ciekawe teksty, bo tak naprawdę bardzo mało w tym okresie architektów ma możliwość realnego wpływu na rozwój miasta. I takiego też oddechu, żeby stanowić się, jak to miasto powinno być rozbudowywane, żeby sensownie funkcjonować. I to tam jest. I to jest jedna część tej opowieści. Dodam jeszcze, że w 18 roku rodzi się jego drugie dziecko, syn Witold, który w latach 30. idzie na studia architektoniczne do Warszawy, na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Natomiast kiedy wybucha wojna, oni zostają aresztowani. Pamiętajmy, że Łódź zostaje wcielona do granic III Rzeszy, więc cała inteligencja łódzka jest na różne sposoby prześladowana, musi opuścić to miasto. To się nie kończy może tak tragicznie jak na Pomorzu, gdzie pamiętajmy w 40. roku zamordowano 15 tysięcy Polaków. Którzy pracowali dla administracji publicznej przed wojną, no ale oni muszą opuścić swój dom, muszą opuścić to miasto. Trafiają do Krakowa i po wojnie, o ile Józef wróci do Łodzi, tak Witold...
Czyli starszy ojciec.
Tak, syn Witold zwiąże się z Krakowem. I będzie, tutaj dokończy studia na nowo utworzonym Wydziale Architektury, który w pierwszych latach pracuje na Wawelu. Będzie asystentem Adolfa Szyszko-Bohusza, twórcy szkoły. W 1938 roku, kiedy umiera Szyszko-Bohusz, właśnie Korski zaprojektuje jego nagrobek. Zdążą jeszcze razem wystartować w konkursie na odbudowę kościoła Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. I generalnie od 1945 roku to jest jedna z najważniejszych postaci tworzących całą szkołę architektoniczną tutaj pod Wawelem. Tutaj w Krakowie, jak chodzi o Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, on był dziekanem w latach 60. No i był jednym z takich filarów aż do lat 90. tej konkretnej uczelni, rozwijając w ramach tej uczelni taki bardzo specyficzny, taką bardzo specyficzną dziedzinę myślenia o architekturze, jaką jest projektowanie teatrów. I szczególnie teatrów muzycznych, filharmonii i oper.
Tak, bo...
I o tym jest nasza wystawa.
Tak, proszę Marta.
Tak, bo podtytuł tej wystawy brzmi Architektura spektaklu Józefa i Witolda Korskich, ponieważ skupiamy się na wspólnych dwóch, no w zasadzie tak, w dwóch wspólnych projektach Witolda i Józefa, które oni zrealizowali w Łodzi już w okresie powojennym. I pierwszym z nich jest Teatr Wielki w Łodzi, jedna z największych scen teatralnych w Polsce.
Właściwie w tej części Europy.
A drugim wspólnie zrealizowanym budynkiem, też nas to bardzo zaintrygowało, jest wielki pod względem skali, monumentalny pod względem formy, kościół świętej Teresy i świętego Jana Bosko.
Także w Łodzi.
Który zaczął być budowany w robotniczej Łodzi w okresie stalinizmu.
I zbudowany, ukończony w roku 63.
Ciekawe.
Więc absolutnie nas zafascynowały te dwa spektakularne budynki. I postanowiliśmy się temu przyjrzeć, zwłaszcza, że mieliśmy dostęp, i to jest coś bardzo unikalnego, do w zasadzie w pełni zachowanego archiwum architekta Witolda Korskiego. To nie jest oczywiste, że rodzina przechowuje pełną dokumentację pracy architektów. My przecież nie pierwszy raz pracujemy z tą materią. Zdarzało nam się odtwarzać jakieś projekty na bazie reprodukcji z reprodukcji, a tutaj mieliśmy...
takie bardzo ważne projekty, wydawałoby się, że one powinny być...
Najważniejszych postaci architektury krakowskiej, czy wręcz polskiego modernizmu w skali całego kraju. A tutaj mieliśmy do czynienia z czymś unikatowym, bo mogliśmy przejrzeć ewolucję tych projektów, począwszy od pierwszych szkiców gdzieś tam na jakichś karteluszkach, do pełnej dokumentacji projektowej. I naprawdę czuliśmy się, jakbyśmy weszli do jakiegoś grobu faraona i odkryli coś niesamowitego,
fajne,
bo to jest
porównanie, no.
Nie tylko zapis tych bardzo ciekawych projektów, ale też zapis myśli architektonicznej, warsztatu architektura z pierwszej połowy XX wieku, z drugiej połowy XX wieku.
I tutaj pozdrawiamy panią Krystynę Korską, żonę, która przygotowała te materiały, no i Marka Korskiego, syna, który opiekuje się tym archiwum, no i którzy nas w pewien sposób puścili do swojego domu, pozwoli nam przez wiele dni z tymi materiałami się konfrontować, rozwijać te kolejne rulony, fotografować je, wybierać te najciekawsze, które trafiły na wystawę.
No to jest wspaniała wiadomość. Już tyle słyszeliśmy historii o różnych ważnych archiwach wyrzuconych na przysłowiowy śmietnik.
No to jest taka nie krakowska, może łódzka historia.
No właśnie, może rzeczywiście, może to jest jedna z tych nauk,
uczmy się od Łodzi,
które powinny dokładnie płynąć stamtąd. To może przyjrzyjmy się tym projektom przez chwilę, bo no, Teatr Wielki w Łodzi to rzeczywiście jest coś. To myślę, że to jest taka... No, kwintesencja takiej imponującej architektury teatralnej. Jak oni myśleli, bo to jeszcze na dodatek wspólna robota ojca i syna, też taka nietypowa historia, bo raczej z dawnych czasów gdzieś, prawda?
W roku 49 rozstrzygnięto konkurs na budynek teatru. Tak jak przed wojną druga RPA miała pewne pomysły i ambicje rozwoju Łodzi, tak samo PRL stwierdził, że My zrobimy to lepiej. To ciekawe, wybrano podobne miejsce, bo tuż obok sądu, który zaprojektował Józef Kaban przed wojną, wytyczono przestrzeń dla budowy teatru. I konkurs rozstrzygnięto w roku 48, tuż przed socrealizmem. Także wyniki tego konkursu, one bardzo szybko przestały się wpisywać w obowiązujące trendy polityczne. Nastał socrealizm. Trzeba było ten projekt całkowicie zmienić. Od wyniku konkursu odstąpiono. Zaproszono do współpracy właśnie Józefa Kabana. Rodzina zmieniła nazwisko w międzyczasie na Korski. Józef Korski z innym łódzkim architektem, Ryszardem Szymborskim i z synem Witoldem przez następnych kilkanaście lat przygotowują projekt. Najpierw Teatru Narodowego. W międzyczasie zmienia się koncepcja, że to już nie będzie tylko teatr, ale też opera. Po drodze kończy się socrealizm i ja doliczyłem się chyba 6 wersji tego projektu. Pełna dokumentacja. Plus no, ogromna też ilość takich przemyśleń. Jak zaprojektować scenę? Bardzo ciekawy artykuł w projekcie z 60 roku na temat projektowania akustyki we wnętrzu sali teatralnej. Ile pracowni w Europie w tym czasie potrafiło zaprojektować akustykę w budynku operowym? No tutaj w Krakowie takie rzeczy się działy, a pretekstem była ta łódzka realizacja. Do tego dochodzi też wyposażenie wnętrza. Dotarliśmy do fantastycznych rysunków, projektów różnych fryzów, które się miały znaleźć we wnętrzu.
Pokazujecie to na wystawie?
Tak, pokazujemy. Ciekawe jest też to, że zaraz po wojnie Witold Korski rysuje na Wawelu. Świeżo, dopiero mający kilkanaście lat, salę z dekoracjami Ludomira Ślędzińskiego, innych artystów, których zapraszał tam Szyszko Bohusz. Tych takich muskularne figury mężczyzn, kobiet, różnych mitologicznych postaci. I on przekłada, on rysuje podobne formy, tylko przekłada je na taki język już po kubizmie. I tworzy z tego naprawdę fantastyczne czasami układy tych figur, które miały wypełnić to wnętrze. Część z tego zostaje przełożona na taki wielki fryz, który zdobi dzisiaj elewację budynku teatru.
No właśnie, ja go nigdy nie widziałam.
Zrealizowany zresztą przez Jerzego Bandurę, to jest kolejny krakowski wątek, artysta Akademii tutaj krakowskiej, który razem z Witoldem Cęskiewiczem tworzył pomnik na polach Grunwaldu w 60 roku, a chwilę później właśnie w Łodzi tworzy taki potężny układ dekoracyjny, który do dzisiaj zdobi ten budynek.
Tak, my to oczywiście mówimy o tych formach monumentalnych, o tych kolumnach, o tych właśnie ewolucjach tej formy, takiej osadzonej mocno, też w takich formach klasycyzujących, ale też to, o czym Michał mówi, to jest też dyskusja o teatrze nowoczesnym, prawda? To już nie są te wielkie sale z lożami dla arystokracji, tylko to już jest ta scena i widownia połączona jakby ze sobą. Jest wtedy dyskusja o tym teatrze szekspirowskim, o tym otwarciu na publiczność, ale też obok tej monumentalności, obok tej dostojności tego gmachu, no mamy też takie odbicie i w tych dokumentacji, w tych rysunkach taką kulturę lat 60., plastyczną kulturę. Czy więc mamy ten fryz bandury, który chwilę wcześniej robi ten monumentalny Grunwald, ale to już są takie rysunki, no prawie że picassowskie, więc to jest niesamowite.
Wielkie Święte słońce. Są
te... Czułam, że padnie to nazwisko.
No tak. I tak samo te rysunki, te szkice, one są znakomitym odbiciem właśnie tej kultury, tej lekkości lat 60. To widać tą odwilż, ale też niesamowitym takim elementem tego wnętrza i w zasadzie takim momentem, którego w ogóle zaczęliśmy myśleć o Korskich, to jest taki spektakularny sufit, strop w widowni, który właśnie ma taką formę z lat 60. To jest taka super modernistyczna konstrukcja. Zresztą zdjęcie tego sufitu, w zasadzie nie jest tego sufitu, tylko makiety, która jest właśnie też takim dziełem plastycznym, była pokazywana na wystawie Socmodernizm tutaj
MCK.
współkuratorowanej przez Michała.
Czyli jeśli ktoś ma książkę tak jak ja, to może to dooglądać
tak,
jeszcze.
Tak, i to jest jakby tak pierwszy moment, kiedy w ogóle się zachwyciliśmy tym dziełem plastycznym. A potem z tego poukładaliśmy opowieść o samej architekturze. I też chciałabym dodać, że to oczywiście może mniej się to odbija w naszej wystawie, ponieważ mieliśmy dostęp do tego archiwum. Więc ta wystawa jest naprawdę tak połączeniem trochę pracowni architekta właśnie z archiwum. Ludzie mogą siedzieć przy stołach i przeglądać dziesiątki rysunków, które oczywiście są udostępnione w formie takich faksymili, bo też nie mogę... Oczywiście pokazujemy też oryginały, ale można w formie faksymili przeglądać te setki stron projektowych i widzimy, jak obserwujemy publiczność, To widzimy, że to działa, że ludzi to faktycznie fascynuje, ale przede wszystkim dla samych łodzian i łodzianek to jest też opowieść o ważnym dla nich miejscu. To jest też taki teatr bardzo popularny, z bardzo popularnym repertuarem i to jest takie miejsce, gdzie każde dziecko łódzkie obowiązkowo brało udział w tych wszystkich imprezach, w tych przedstawieniach.
Nie jedna Halka.
Tam dzieci, oczywiście, no wiadomo, Halka, tak. Tam dzieci, oczywiście, tam jest szkoła też baletowa, to jest też ważne miejsce na scenie baletowej, operowej. W każdym razie to jest też bardzo ważne miejsce dla...
Kolejna rzecz, której w Krakowie nie mamy.
Tak, więc to jest naprawdę miejsce, które funkcjonuje jakby w przestrzeni też społecznej. I też na przykład mnie wzruszyło coś takiego, że na wernisażu przyszedł pan 84-letni. Tak. I bardzo się ucieszył, bo zobaczył swoje zdjęcie, jak tańczy w balecie. W
kontuszu.
W kontuszu. Grał rolę pana Twardowskiego, no i przyszedł. I no naprawdę było to wzruszające. Więc myślę, że to jest też opowieść ważna dla łodzian. Też cieszymy się, że mogliśmy coś takiego przywieźć do tego miasta, którego się ciągle uczymy, ale dla mieszkańców Łodzi myślę, że to było bardzo fajne obejrzeć to wszystko.
No, słuchając was, od razu zaczęłam mapować, jak to wygląda w Krakowie, na moment abstrahując od samej wystawy, od autorów, od waszych bohaterów, jak to wygląda z nowoczesną architekturą teatralną i właściwie teatr ludowy mamy, a poza tym to mamy takie, poza tym ta bomboniera, to wiadomo, taki symbol. Stary teatr, to są połączone trzy kamienice, tam się właśnie cuda dzieją na zapleczu. No i nie mamy właściwie takiego wglądu w to, co nowocześnie się w teatrze działo.
Może sala muzyczna w szkole muzycznej w Nowej Hucie?
To prawda.
Nowochuckie Centrum Kultury. Tutaj bym szukał...
Tak, analogii pewnych, to prawda.
Także bardziej plac centralny niż rynek główny jest nam w stanie zaoferować jakąś opowieść. A paradoksalnie zespół profesora Witolda Korskiego zaprojektował operę dla Krakowa.
O, proszę bardzo. A jakoś
tak,
udało,
w roku
tak?
89 Echo Krakowa opublikowało taki artykuł Toska z Ludwinowa. I z tego artykułu wynikało, że już za chwileczkę, już za za momencik. Ta Toska rzeczywiście będzie można ją wysłuchać, ponieważ ta opera miała się znaleźć tu, gdzie dzisiaj mamy centrum konferencyjne ICE, przy czym to miał być budynek dużo większy, dużo bardziej monumentalny, będący też częścią całego takiego właściwie założenia urbanistycznego, ciągnącego się wzdłuż Alei Monte Cassino. To był też element takiego szerokiego programu, który miał zbudować otoczenie Wawelu. To chodziło o z jednej strony Hotel Forum, z drugiej strony Operę, po drugiej stronie Wisły, osiedle podwawelskie w pewien sposób też wpisywało się w ten program. W miejscu, gdzie dzisiaj jest klub sportowy nad Wiślą, tam miał być Muzeum Czynu Rewolucyjnego. Nie będę przypominał, kto projektował. No i były też różne zakusy na całą tą część w okolicach Mangi, gdzie planowano wyburzenia i takie otwarcie widoku na Wawel. To był chyba taki ostatni moment, kiedy w Krakowie myślano z takim urbanistycznym rozmachem o otoczeniu tej naszej świętej góry.
Akurat w tym obszarze i przecież pamiętam nasze nagranie o tym, że Niemcy też tam bardzo chętnie różne ruchy wykonywaliby, bo nie doszło.
Tuż przed wojną, tuż po wojnie, zresztą w 1953 roku Witold Korski, Witold Senckiewicz brali udział w konkursie na otoczenie Wawelu i mieli taką właśnie wizję takiego dużego socrealistycznego założenia.
Mielibyśmy taką marszałkowską pod Wawelem.
Czemu nie?
Chwilę wcześniej, w roku 49, oni obaj razem z Józefem Korskim brali udział w konkursie na dzielnicę akademicką w Łodzi. No i tam akurat w tym 49 roku, jeszcze przed socjalizmem, proponowali takie modernistyczne miasto, takie modernistyczne założenie, czyste formy. Niewiele z tego w tej ich wersji powstało, aczkolwiek przy ulicy Patrisa Lumumby w Łodzi są akademiki projektowane właśnie przez tych krakowskich architektów.
No właśnie, czy coś z kolei w Krakowie udało im się wspólnie zaprojektować? Bo rozmawiamy o Łodzi i Łódź jest tu kontekstem, a aż by się chciało dopytać.
Właściwie jedynym takim projektem, na który warto zwrócić uwagę, jest kościół w Prokocimiu. Nieopodal szpitala znajduje się kościół o takim kościół i też założenie dużego domu parafialnego w formie takich dwóch kwadratów. Jeden jest obrócony o 45 stopni. Taka bardzo rygorystyczna, bardzo rygorystyczne podejście do kwestii geometrii jest tutaj kluczem do odczytania tego projektu. I to jest właściwie jedyne takie duże, ważne, zrealizowane dzieło Witolda Korskiego na terenie Krakowa. Razem z zespołem Wiesław Gloss, Ryszard Szpila, Jan Rączy i Marek Kozień. Oni od lat 60. przygotowywali bardzo wiele projektów dla filharmonii i teatrów. To była duża filharmonia w Katowicach, konkursy Budapeszt, Belgrad, Sofia. Co chwilę brali udział w jakimś dużym konkursie na gmach operowy albo właśnie teatru muzycznego. No nie wygrywali tych konkursów, ale rzeczywiście tutaj kształcili ludzi, którzy potem potrafili teatr zaprojektować. Wiedzieli, po co są kieszenie za sceną, obok sceny, jak to wszystko działa, jak te zapadnie rozwiązywać. Ta wiedza kiedyś w Krakowie była.
Sensacyjne rzeczy.
No i w połowie lat 60.
Oczywiście mówię to z uśmiechem, ale...
W połowie lat 60. też wygrali konkurs na szkołę muzyczną w Łodzi. Do realizacji jednak nie doszło. Natomiast na podstawie tego projektu powstała szkoła muzyczna w Krośnie. W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej ta szkoła została wyrzucona na śmietnik.
A, jakoś pomyślałam, że inaczej skończysz to zdanie.
Nie.
Ale jak mam to rozumieć, bo nie mogę tego tak zostawić.
Fotele trafiły do konteneru, boazeria została zerwana, a wszystko to w imię postępu.
No to z tym, z postępem trzeba uważać. No może tak to ogólnikowo bym zakończyła, ale wiemy.
Że bardzo się cieszymy, że mogliśmy to archiwum poznać. Mhm. Mogliśmy tę historię odkryć. Wiele fascynujących spotkań. Na przykład z księdzem Tadeuszem Furdyną, 96-letnim artystą, mhm. autorem dekoracji około 50 kościołów w różnych częściach Polski, salezjaninem, który mieszka wciąż w Łodzi, dekorował kościół świętej Teresy. Jego brat prowadził pracownię witrażowniczą i mozaikarską w Krakowie na Dębnikach i też miał na swoim koncie
silne związki cały czas.
Liczne tego typu prace, ale też, nie wiem, spotkanie z Markiem Kozieniem. On i jego córki w ubiegłym roku zostali wyróżnieni nagrodą honorową SARP-u. Pani profesor Kozień, dziekanka Wydziału Architektury, no w pewien sposób kontynuuje tą szkołę projektowania teatrów, filharmonii, zajmuje się tego typu projektami. Także nie tylko destrukcja, ale też pewnego rodzaju kontynuacja. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. My w Polsce mało dyskutujemy o miastach, o architekturze. Rzadko mamy przykłady pewnej kontynuacji w architekturze, więc tutaj coś takiego jest, coś takiego nam się udało uchwycić i uważam, że to jest wielka wartość.
Ale przywieźliśmy też młodsze pokolenie. Bardzo ciekawe je, wydaje nam się, rozwiązały, poradziły sobie z przestrzenią tej kamienicy Hilarego Majewskiego, projektantki z Miasta Pracowni, Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska, które po prostu zrobiły niesamowity dialog z tym wnętrzem za pomocą swojej scenografii. Naprawdę niesamowicie to przerobiły to wnętrze i faktycznie mamy takie, wykorzystały też walory tej przestrzeni, także że naprawdę możemy mieć takie poczucie że czasami, że siedzimy w archiwum albo w pracowni architekta. I myślę, że warto to zobaczyć, zachęcamy, jeżeli ktoś z Państwa jest...
3 godziny się jedzie.
3 godziny, a Łódź pod względem architektury po prostu, głowa sama się kręci. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak niesamowite przykłady modernizmu i też naprawdę takiej erupcji jakiejś takiej myśli architektonicznej. Oczywiście to wszystko jest w pewnej takiej specyfice łódzkiej, w pewnym takim układzie urbanistycznym, do którego my tutaj w Galicji nie jesteśmy przyzwyczajeni, ale tym bardziej jest to, myślę, fascynujące.
No i taką kropką nad i jest model, makieta budynku teatru. Udało nam się namówić Kubę i Katarzynę Suszków do przygotowania z pracowni Atelier La Scala do przygotowania przeciętej makiety. Tak jak w Musée d'Orsay mamy taką wielką makietę opery Garnier paryskiej, przeciętej, gdzie widzimy te poszczególne warstwy. Tak nam się udało zaprosić pracownię, która przygotowała taką makietę dla Łodzi.
Wspaniale.
Gdzie też mamy te setki foteli, oświetlone. W ogóle jest to wnętrze. Widzimy, jak pracuje taki budynek. Na czym to właściwie polega? Gdzie ta scena jest? Co się znajduje w wieży? Dla potrzeb tej wystawy odwiedziliśmy z Martą, z Dorotą Jędruch budynek teatru i obeszliśmy wszystkie te kondygnacje. To było naprawdę niezwykłe przeżycie, niezwykłe doświadczenie.
No w jakim stanie w ogóle jest ten teatr, jego wyposażenie? Bo różnie to bywa z tą architekturą z lat 60.
No, niestety nie wiemy. Jest w tej chwili poddawane remontowi, modernizacji. Mamy nadzieję, że zostaną zachowane te rzeczy, które są tam najcenniejsze, czyli piękne materiały, którymi są wyłożone w foyer.
Lustra,
mozaiki, cały ten układ, stropy. To wszystko tam jest zachowane. Oczywiście wiadomo, że zmienia się wyposażenie. Takie rzeczy łatwo też usunąć. One czasami szpecą. Ale chyba to, co jest z nimi najcenniejsze, to jest ta materialność, czyli to zamiłowanie do pięknego kamienia. Naprawdę oni podeszli z takim wielkim pietyzmem do tego, żeby...
Wielka architektura wielkiego miasta.
Żeby to pięknie wyposażyć, więc mamy i piękne lampy, żerandole. To wszystko tam gra i jest takim naprawdę taką odświętną architekturą.
Jeszcze zapytam, a coś z tego dla Krakowa dałoby się wykroić z tego archiwum, z tej opowieści, z tych biografii?
Pracujemy nad tym.
Tak?
Ale
póki co możemy zaprosić do katedry na Wawelu.
Tak. Nie spodziewałam się takiego zakończenia.
Gdzie znajduje się relikwiarz na szczątki królowej Jadwigi, zaprojektowany przez Witolda Korskiego. 40 lat temu kardynał Macharski zaprosił Witolda Korskiego do przygotowania takiej specjalnej oprawy na szczątki. Wtedy jeszcze błogosławionej, a dopiero później świętej. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby zaznaczyć, że Witold Korski, on był też rzeźbiarzem, studiował w ogóle na ASP malarstwo, potem zajął się rzeźbą i od pewnego momentu zajął się medalierstwem. Na AWF-ie w Warszawie mamy pomnik Janusza Kusocińskiego, który on zaprojektował. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo sądzę warta zobaczenia rzeźba. Natomiast zajmował się medalierstwem. Zaprojektował około 250 medali. To jest czasami bardzo ciekawa, nowoczesna rzeźba i taką szczególną rolę w tym jego dorobku odgrywa tak zwana seria królewska. On opracował swój własny poczet królów polskich.
Nie przebił się.
W Polsce się nie przebił. Na przykład na Zamku Dolnym w Wilnie. One są tam eksponowane. Tam, jeśli ktoś Państwa w wakacje odwiedza Wilno, tak jak, nie wiem, ktoś odwiedza Łódź, to może akurat tam zetknąć się z twórczością Witolda Korskiego. I wydaje mi się, że warto jest się z tymi formami zetknąć. Sława tego medaliera sprawiła, że dostał też takie zlecenie. Także w Krakowie akurat na Wawelu, w katedrze jest dzieło Witolda Korskiego.
Pracujemy nad tym, żeby także opowiedzieć więcej, bo tak jak mówię, ta wystawa łódzka skupia się na takich highlightach, jakbyśmy powiedzieli po staropolsku, w twórczości Witolda i Józefa Korskich. Natomiast na pewno chcemy szerzej ich przedstawić. Dodam jeszcze, że Michał Wiśniewski pisze książkę o Witoldzie Korskim. My mamy taką tradycję.
To będzie twoja monografia kolejna.
W Fundacji, w Instytut Architektury, że co jakiś czas po prostu produkujemy książkę, która jest dokumentacją danego architekta. I tak, pracujemy także nad tą książką, więc... na pewno się długo nie rozstaniemy z Korskimi, z archiwum. Właśnie dostaliśmy od Marka Korskiego całe pudło korespondencji między Józefem a Witoldem Korskimi. I
z pierwszych lat
jeszcze wiele się z tego dowiemy, bo tak jak mówię, rzuciliśmy się to na archiwum, mieliśmy deadline na pokazanie tej wystawy, pokazaliśmy tyle, ile zdążyliśmy odkryć. Ale jeszcze przed nami długa droga do pełnego
opracowania. Ja wcześniej znałem tylko fragment tych zbiorów. Profesor Korski otrzymał nagrodę honorową SARP-u w roku 80 czy 81 i z tej okazji przygotował taką wystawę o sobie, która była pokazana w pawilonie SARP-u na Foksal w Warszawie. Znałem wystawę, jeszcze kilka innych materiałów, ale to, co zobaczyliśmy na tym strychu, to było absolutnie porażające. Na przykład projekty do konkursu na metro w Warszawie i taka wielka socrealistyczna kompozycja dla sali przed Teatrem Wielkim. To są fascynujące rzeczy, świetne rysunki. Świadomość sztuki klasycznej, antyku, a równocześnie umiejętność posługiwania się językiem nowoczesnym i takiego wyważania między tą kolumną antyczną, a po prostu tym rytmem kolumn budowanych już w nowej formie.
A żelbetowym stropem.
Tak, i żelbetowym stropem. I w tym kościele Marta przygotowywała film, który jest na wystawie. Mamy takie fantastyczne ujęcie z drona.
Autorstwa Daniela Kiermuta, tak? Łódzkiego artysty akurat.
Ale reżyserowane tutaj przez koleżankę.
Gdzie rozwijasz się filmowo, obserwuję to.
Gdzie możemy te rytmy poczuć. Widzimy po prostu te kolumny. I też za każdym razem różnego rodzaju dekoracje, sposoby projektów posadzek, elementów, czy to będzie tabernakulum, czy inne elementy wyposażenia kościoła. Naprawdę w wielu miejscach było to dla nas wielkim zaskoczeniem. Jakiej klasy jest ta architektura?
Wobec tego zapraszamy do Łodzi. Wystawa ucząc się od Łodzi, trzecia odsłona, architektura spektaklu Józefa i Witolda Korskich do 27 września.
A 25 września w Łodzi będzie też sesja naukowa poświęcona obu architektom.
A dzisiaj ze mną w studiu Michał Wiśniewski, Marta Karpińska. Kuratorkami są jeszcze Dorota Jędruch i Dorota Leśniak-Rychlak. Kuratorka ze strony organizatora Karolina Karolak. O architekturze wystawy już mówiłyśmy. Świetny materiał. No to czekamy w Krakowie, bo inaczej być nie może.
A książka... Póki co Włókiennicza 11.
A książka, kiedy planujesz ukończenie jej?
No w tym roku.
No. Wszystko już wiemy, prawie wszystko. Bardzo wam dziękuję.
To my dziękujemy.
Dziękujemy.